z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
Wiktoria Małż, zapraszam.
Zbliżają się 42. kurpiowskie prezentacje artystyczne, które odbędą się już w najbliższą niedzielę w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury. Początek wydarzenia o godzinie 10 od przesłuchań w kategorii solistów i grup śpiewaczych. Natomiast o godzinie 13.30 wystąpi zespół pieśni i tańca Kurpie. Następnie odbędą się przesłuchania w kategorii kapele kurpiowskie, mistrz, uczeń i instrumentaliści. Rejbujemy, smacznie zjemy. Tak zaprasza Muzeum Kultury Kurpiowskiej na warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy wspólnie przygotują rejbak. Złocisty, aromatyczny placek ziemniaczany prosto z serca kurpiowskiej tradycji kulinarnej. Obowiązują zapisy, początek warsztatów o godzinie 11. Najpiękniejsze utwory Anny Jantar wybrzmiał 12 kwietnia w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Na scenie wystąpi zespół 07, zespoły wokalne Kokis oraz zaproszeni goście. Początek wydarzenia o godzinie 18. Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych w Łomży ponownie zaprasza na kolejne spotkanie Poranek z Kulturą. Na scenie zaprezentuje się Teatr Stajnia ze spektaklem Słoneczny Koń. Po spektaklu tradycyjnie odbędzie się warsztat plastyczny. Początek wydarzenia o godzinie 11. To propozycja dla wszystkich miłośników muzyki ludowej i kultury kurpiowszczyzny. Trwają zapisy do tegorocznej edycji regionalnego przeglądu kapel, śpiewaków i gawędziarzy ludowych, który odbędzie się 10 maja w amfiteatrze w Dobrym Lesie. Wydarzenie to główne eliminacje do zbliżających się Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie. Artyści mogą zgłaszać swój udział do 1 maja. Szczegóły na temat zapisów są na stronie rock4lomza.pl. Jak wygląda wesele na Podlasiu? O tym mogą się Państwo przekonać już 18 kwietnia. Dom Kultury w Łapach zaprasza na koncert zespołu pieśni i tańca Skowronki, którzy zaprezentują widowisko Wesele na Podlasiu. To barwna opowieść inspirowana lokalnymi zwyczajami, muzyką i tańcem regionu. Początek wydarzenia o godzinie 17, 18 kwietnia. Katarzyna Zagadło-Gałecka z wydawnictwa Insignis jest naszym dzisiejszym gościem w audycji Z Kulturą na Ty. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
A porozmawiamy dzisiaj o książce Wypalenie, poradnik dla nastolatków, jak odnaleźć drogę do równowagi, autorstwa dwóch kobiet, dr Naomi Fischer i Elizy Fricker. Coraz częściej mówi się o wypaleniu, ale zwykle w kontekście dorosłych. Czy naprawdę dotyczy ono już także nastolatków?
Tak, niestety dzisiejszy świat stawia przed nastolatkami tak duże wyzwania, że możemy już dzisiaj mówić o wypaleniu wśród nastolatków, chociaż niestety, podobnie jak w przypadku wypalenia zawodowego u dorosłych, nadal nie jest to jednostka chorobowa i w związku z powyższym nadal wiele osób nie uważa tej przypadłości za coś specjalnie poważnego.
Jak w takim razie rozpoznać, że to już nie jest zwykły stres szkolny, tylko wypalenie?
Autorki tej książki mówią o tym, że do wypalenia dochodzi stopniowo. To są małe kroki. Tutaj nic nie wydarza się nagle, nic nie wydarza się jednego dnia. Ale żeby pomóc sobie zdiagnozować, że być może mamy do czynienia już właśnie z wypaleniem, proponują nam rozpoznanie, czy dotyczą nas tak zwane trzy pułapki wypalenia. Należą do nich wyczerpanie i ospałość, widzenie wszystkiego w ciemnych barwach, no i bardzo trudne poczucie, że niczego już nie robimy dobrze.
I co najczęściej przytłacza młodych ludzi w szkole? Oceny, presja, tempo nauki, a może coś jeszcze?
Myślę, że jest tego bardzo, bardzo dużo. W zależności od osobowości takiego młodego człowieka, te czynniki oczywiście mogą przybierać inny charakter. Ale najczęściej mówi się tutaj o takich elementach jak presja szkolna, która dochodzi do takiego młodego człowieka w zasadzie z każdej strony, bo bardzo często to nie tylko jest presja, której źródłem są nauczyciele, warunki szkolne, czy też inni uczniowie, ale także miejsce, które powinno być najbezpieczniejszym miejscem na świecie, czyli dom rodzinny. Jest to tylko oczywiście jeden z elementów, ale myślę, że to jest taki jeden chyba z najważniejszych elementów. Do tego oczywiście dochodzą lęki i niepokoje, że może wydarzyć się coś, z czym młody człowiek najzwyczajniej w świecie sobie nie poradzi. Poczucie własnej gorszości, poczucie bycia niewystarczającym, przekonanie, że egzaminy, i mam tutaj na myśli nie tylko egzaminy końcowe, ale też w zasadzie wszystkie sprawdziany wiedzy, z którymi młody człowiek ma do czynienia w szkole, nakładają się na siebie i że jest tego wszystkiego zbyt dużo. No, można by te przykłady mnożyć.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że ta lista tak naprawdę byłaby jeszcze o wiele dłuższa i pewnie myślę, że czasu antenowego by nam nie wystarczyło, bo tych problemów, z jakimi mierzą się dzisiejsi nastolatkowie, jest naprawdę wiele.
Tak, jest ich bardzo dużo i myślę, że często dorośli mają taką tendencję do tego, żeby powtarzać takie potworne zdanie, które sami niejednokrotnie zapewne słyszeli, że za moich czasów wszyscy chodzili do szkoły i było dobrze.
Tak, a to jeszcze jednak bardziej przytłacza tych młodych ludzi, jak słyszą takie słowa od swoich bliskich, od rodziców.
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że te czasy, w których przyszło dorastać obecnym młodym ludziom, to są czasy bez precedensu. I oczywiście można by powiedzieć, że dotyczy to każdego pokolenia i każdej epoki. Ale musimy przyznać, że dorastanie w cyfrowym świecie, dorastanie w rzeczywistości, w której ludzkie relacje zdecydowanie tracą współcześnie na wartości. Dorastanie w świecie nieustannej presji, porównywania się, na które młodzi są narażeni ze względu na ciągłe życie w mediach społecznościowych. To są elementy, z którymi myśmy wcześniej nigdy nie mieli do czynienia. Dorośli nie zawsze umieją sobie z tym radzić. A co dopiero mówić o ludziach, którzy dopiero uczą się życia.
Tym bardziej, że media społecznościowe, internet stały się taką naszą nieodłączną częścią życia.
Oczywiście i w szkole bardzo, bardzo to widać. Ja pracowałam w szkole kilkanaście lat w liceum ogólnokształcącym i kiedy zaczynałam pracę w 2006 roku, dzieciaki na przerwach po prostu rozmawiały ze sobą. Każdym kolejnym rokiem widziałam, że coraz mocniej się od siebie alienują. Bywały sytuacje, kiedy szłam korytarzem i nie widziałam żadnego spojrzenia skierowanego w swoją stronę, ponieważ wszyscy siedzą na korytarzu i każdy patrzy w swój telefon.
I to jest
nie ma interakcji.
Niepokojące.
Tak, jest to bardzo niepokojące, bo dzieciaki w ten sposób nie uczą się zdrowych relacji, natomiast uczą się uciekać, uczą się dysocjować, uczą się tego, że to pozorne bezpieczeństwo, jakie zapewnia telefon, tak naprawdę przyczyni się w niedługim czasie, do totalnego osamotnienia. A wtedy będzie już bardzo ciężko sobie poradzić.
Myślę, że książka, o której rozmawiamy, czyli przypomnę tytuł Wypalenie, poradnik dla nastolatków, nie jest skierowana chyba tylko dla nastolatków, bo czytając stwierdziłam, że jednak dla dorosłych jest również dużo przydatnych wskazówek.
Zdecydowanie tak. Oczywiście pierwszym czytelnikiem tej książki, wedle zamierzeń jej autorek, jest osoba nastoletnia. Ta książka pisana jest prostym językiem, nie ma tutaj moralizatorstwa, wszystko jest wytłumaczone, wyjaśnione tak, żeby każdy człowiek, młody człowiek, który przeżywa osobisty kryzys, mógł się w tym odnaleźć. Ale bardzo ważną częścią tej książki jest też część skierowana do osób dorosłych. Chociaż nie ukrywam, że najpiękniej byłoby, gdyby dorośli przeczytali tę książkę od początku do końca, bo wtedy być może lepiej zrozumieliby, co dzieje się w głowie i w sercu młodej osoby, która doświadcza wypalenia. Ale tak, część tej książki zdecydowanie poświęcona jest właśnie rodzicom, ponieważ dla samych rodziców to też jest bardzo trudne, żeby nie tylko dostrzec, że coś złego dzieje się z dzieckiem, ale też poskromić swoje naturalne zapędy do tego, aby jak najszybciej dziecko wróciło w stare tryby, a zamiast tego po prostu być. Być, obserwować, trzymać za rękę i pozwolić przeżyć to, co jest naprawdę bardzo trudnym przeżyciem dla takiego nastolatka, który doświadcza wypalenia.
Więc jakie sygnały ostrzegawcze powinny zaniepokoić może nie tyle co samych rodziców, ale może też samych nastolatków?
Przede wszystkim, kiedy zaczynają nam siadać baterie, kiedy rzeczy zaczynają wydawać się zbyt trudne, kiedy to, co wcześniej sprawiało radość, dawało wytchnienie, tego wytchnienia już nie daje. To są takie sygnały, które świadczą o tym, że nasz układ nerwowy jest już naprawdę mocno przeciążony i nie potrafi sam się regulować. Stres jest w naszym życiu czymś zupełnie naturalnym i absolutnie potrzebnym, bo mechanizm adaptacyjny, dzięki któremu możemy funkcjonować. Ale sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie poradzić sobie ze stresem, sytuacja, w której nie potrafimy już wytłumaczyć sobie pewnych rzeczy, nie potrafimy wrócić do takiego optymalnego stanu naszego systemu, to jest sytuacja niepokojąca, kiedy powinniśmy zwrócić się o pomoc.
W takim razie, jak możemy temu zapobiec? Co powinniśmy zrobić, żeby wrócić na te normalne tryby?
Też, jak zauważają autorki, nie zawsze da się wrócić do takiego stanu, który spowodował wypalenie. To wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji nastolatka. To wszystko zależy od tego, jak głęboko już zdołał ten kryzys go dosięgnąć. Niekiedy taki powrót w dokładnie te same kolejny, które wprowadziły dziecko w wypalenie, najzwyczajniej w świecie nie będzie możliwy i musimy to także zaakceptować, a przede wszystkim muszą to zaakceptować dorośli, którzy są blisko dziecka.
Bo tak jak wiemy, oceny, egzaminy, wymagania nauczycieli zwiększają naszą presję, co prowadzi do tego wypalenia, o którym rozmawiamy, ale też wielu nastolatków potwierdza fakt, że brak im czasu na rozwijanie swoich pasji. To też jest pewnie jedna z przyczyn, która prowadzi właśnie do wypalenia, gdzie nie możemy zastąpić jakoś tak przyjemniej tego swojego czasu wolnego.
Tak, oczywiście, że tak. Jest to jedna z przyczyn, o których autorki mówią w tej książce. Cała sprawa polega na tym, żeby znaleźć, jak zwykle i jak we wszystkim, złoty środek, żeby znaleźć balans. Czasami zdarza się jednak tak, że nastolatek nie potrafi rzeczywiście faktycznie odnaleźć zupełnie sensu w tym, co przytrafia mu się w środowisku szkolnym i ma swoje pasje. Ale w gruncie rzeczy, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, no to musimy mieć świadomość tego, że to jest fantastyczna sytuacja, ponieważ wtedy jeszcze można się czegoś uchwycić. Zdecydowanie gorzej jest, kiedy dziecko jest już w takim stanie, że nawet te pasje, które wcześniej zajmowały niewielki, ale jednak czas wolny, przestają być ważne. Wtedy rzeczywiście jest już to bardzo poważny alarm. Tak, bo to właśnie dorośli, ba najczęściej przyczyniają się do istnienia tej presji, zapominając, że człowiek nastoletni to jest człowiek, który dopiero poznaje samego siebie.
Może też nie zapomnieliśmy, można. Jak sami byliśmy młodzi. Że...
O właśnie, tak. Oczywiście, że tak. Nie można poznać samego siebie, kiedy człowiek koncentruje się na przetrwaniu. Wtedy wszystkie nasze mechanizmy obronne działają na 100%. Tymczasem w życiu nie chodzi o przetrwanie. Chodzi o to, żeby dobrze i pięknie żyć, żeby być w tym życiu szczęśliwym. Jeżeli dziecko skupia się wyłącznie na tym, żeby przeżyć, przetrwać kolejny dzień, w szkole jest trudno, doświadcza przemocy rówieśniczej, w domu nie dzieje się najlepiej. Taki nastoletni człowiek nie ma zasobów, żeby samemu sobie z tym poradzić i to na nas dorosłych, na nauczycielach, opiekunach, rodzicach spoczywa odpowiedzialność, żeby temu człowiekowi pomóc. Bo taki kryzys przeżyty w życiu nastoletnim może bardzo mocno rzutować na dalsze życie, a tego przecież nie chcemy.
Więc myślę, że może warto sobie zrobić taki rachunek sumienia, jak to wygląda, tym bardziej jeżeli chodzi o nauczycieli, którzy no właśnie, często wywierają tą presję na tych młodych ludziach.
Tak, no wedle opublikowanej niedawno diagnozy młodzieży 60% nastolatków żyje w chronicznym stresie i przemęczeniu. Spędzają w szkole długie godziny, a tego czasu na regenerację pozostaje bardzo niewiele. Cała sprawa polega na tym, żebyśmy pamiętali o tym, że nie zawsze, nie dla każdego dziecka regularny system szkolny będzie odpowiednim rozwiązaniem. Większość dzieciaków poradzi sobie, jeśli doświadczy trudu w szkole, przy odpowiednim prowadzeniu wróci zapewne do szkolnej ławki i poradzi sobie ze wszystkim tak, jak chcielibyśmy, żeby sobie poradziły. Ale będą wśród nich tacy, i musimy o tym pamiętać, dla których standardowy system szkolny nie jest rozwiązaniem. Musimy mieć świadomość tego, że żyjemy na szczęście dzisiaj w takich czasach, które dają ogromne możliwości i nie musimy kurczowo trzymać się utartych ścieżek, jeżeli te ścieżki wpędzają dziecko w coraz gorszy stan psychiczny.
Wizualnie książka jest bardzo atrakcyjna, muszę to powiedzieć. Znajdziemy w niej ilustracje, chociażby na przykład też są tabelki i różne fajne rysunki, które bardzo mi przypadły do gustu, co zdecydowanie zachęci również do sięgnięcia po książkę. Myślę, że każdemu ona przypadnie do gustu, nawet jeśli ten problem nie dotyczy nas, a może kogoś z otoczenia, niekoniecznie nastolatka, ale właśnie może też osobą dorosłą, bo też znajdzie bagaż ciekawostek.
Zdecydowanie tak, ponieważ te rozpoznania, które tutaj poczyniły autorki, to są rozpoznania uniwersalne. Jeżeli żyjemy w ciągłej presji, jeżeli doświadczamy elementów wypalenia, musimy nauczyć się szukać pomocy, radzić sobie z tym stanem. Nikt nas tego nie uczy, bo dotychczas też nikt na ten temat głośno nie mówił.
I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście zachęcamy do lektury.
Bardzo dziękuję i serdecznie zachęcam nie tylko nastolatków, ale także dorosłych do tego, żeby po tę książkę sięgnęli.
Z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.